Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. W naszym studio z przyjemnością witam pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, a ja z przyjemnością witam takiego prowadzącego, który wiem, że jest poza wszystkim znakomicie zorientowany w polskiej historii, co jest mi szczególnie bliskie.
Panie profesorze, kolejny miesiąc nam minął i znów spotykamy się, aby dotknąć tych najważniejszych kwestii, wartych zauważenia, wartych zastanowienia się. Na co tym razem pan chciał zwrócić naszą uwagę?
No jest z jednej strony sporo smutnych rzeczy, których można się było spodziewać, i są rzeczy też budzące nadzieję. No tych smutnych to jest to, co przepowiadaliśmy. Jeśli wygra Komorowski w tej batalii, która do końca nie była dobrze zrealizowana ze strony PiS-u, to można było się spodziewać tego, co teraz następuje, a więc czystki w telewizji, już przecież bardzo zagrożony jest Pospieszalski, Wilsztajn czy Leszczyński, tak znakomici autorzy, widać jaka groźba wisi nad IPN-em i tak dalej. Grozi przede wszystkim zmonopolizowanie władzy. I tutaj jest świetny tekst, wywiad z profesorem Wolniewiczem w najwyższym czasie z 18 września tego roku, Polska w rękach PO. I on przypomina no takie prawdy znaczące. Rząd Jarosława Kaczyńskiego był rządem polskim, rząd Donalda Tuska jest rządem unijnym. Kaczyński byłby polskim prezydentem, Komorowski będzie namiestnikiem Unii. Ale to są z tych rzeczy rzeczywiście przykrych i wskazuje, to wszystko wskazuje na to, jak nonsensowne były przejawy radości, że jednak tylko kilku punktami przegrał Kaczyński, jak to pięknie Kluzik-Rostkowska akcentowała, jaki to sukces kampanii. Co to za sukces, jeśli przegrano, a można było wygrać? I ja to powiedziałem już, czy pamięta, parę miesięcy temu. Mówiłem, że można było wygrać i że trzeba było tylko iść zdecydowanie, nie unikać różnych problemów, a mówić o nich ostro. I cieszę się, i to jest ogromnie optymistyczne, że właśnie sam prezes PiS-u, Jarosław Kaczyński, teraz mówi po dwóch miesiącach bardzo podobnej tonacji. Tutaj zarówno w Rzeczpospolitej sobotniej niedzielnej, jak i w nowym numerze Newsweeka, liberalno-lewicowego Newsweeka, z poniedziałku, wywiad Chcę być premierem, większość, co mówi Kaczyński, większość naszych badań pokazuje, że strategia wyborcza, czyli PiS-u, była zła i nic nie przyniosła. Wygląda na to, że zmiękczanie mojego wizerunku kompletnie nic nie dało, a tylko zdemobilizowało nasz twardy elektorat. Mówię, że te wybory można było wygrać, a potem bardzo ostro krytykuję między innymi panią Kluzik-Rostkowską, gdzie mówi o jej horrendalnych błędach. Ja przypomnę, że właśnie to samo mówiłem bez większych badań, bo tu większość teraz badań pokazuje, tylko to było dla mnie ewidentne. Jak można było prowadzić kampanię? Zresztą tutaj premier Kaczyński mówi, po Smoleńsku byłem w takim stanie, że to za mnie wymyślano kampanię wyborczą. Mówi o lekach, które brał, ogromnym osłabieniu. Przecież wiadomo, przeżyć śmierć ukochanego brata, bratowej, ogromnie ciężką chorobę matki, naraz to wszystko było, okazało się zbyt wielkim wstrząsem dla Jarosława Kaczyńskiego. Tylko obawiam się, że wykorzystali to ludzie niezbyt zasługujący na pochwałę w otoczeniu prezydenta. Ci, którzy się pchali na siłę do otoczeniu Kaczyńskiego. I tu z jednej strony Kluzik-Rostkowska, Poncyliusz, który stał się rzecznikiem, i teraz cichutcy wielce Kamiński i Bielan, którzy od dawna odgrywają rolę złych duchów tam w partii PiS. I przypomnę, że przecież co zrobiono? Podczas gdy niektórzy się tak pchali, żeby być ciągle blisko Jarosława Kaczyńskiego i wtedy, kiedy był osłabiony, przepchnąć swoją opcję, która okazała się fatalna z punktu widzenia wyborów, to równocześnie przecież nie wzięto do sztabu wyborczego Kurskiego, nie wzięto Ziobry, nie wzięto Cybańskiego. W tym szaleństwie była metoda. A co przypomniał niedawno Ziobro w wystąpieniu, minister Ziobro? Otóż, że ta świetna druga debata Kaczyńskiego, którą zdecydowanie wygrał z Komorowskim, to była przygotowana przez Kurskiego. A pierwsza debata to była właśnie przez tych rzeczników miękkiej opcji. I teraz co mamy? Ja jeszcze do tej sprawy wrócę, ale jak wyglądają rządy nowego prezydenta i monopol władzy coraz wyraźniejszy w rękach Platformy. Nikt nie obejmował prezydentury w atmosferze takiego skandalu jak Komorowski. Zaczęło się od tego, że sam sprowokował tą walkę wokół krzyża przez swoją bardzo niefortunną wypowiedź do Gazety Wyborczej. Równocześnie widać, do jakiego stopnia narasta zadłużenie, pogarsza się sytuacja Polski, coraz więcej Polaków idzie na saksy. To nie wystarczyło, że 2 miliony Polaków jest na saksach od paru lat. I ojciec czytał te opinie, analizy Eurostatu. Otóż wynika z nich, że ogromna część nie zamierza wrócić do Polski, a wyjechali ludzie młodzi, dynamiczni. A cóż nam Tusk nie obiecywał kilka lat temu? Tylko fakt jest, że ten rząd nie ma żadnego programu poza zadłużaniem Polski coraz skrajniejszym, poza drożyzną ogromną. A cóż teraz widzimy? Gazeta Wyborcza z 27 września, poniedziałek. 1 maja zostaną w pełni otwarte dla Polaków rynki pracy w Niemczech i Austrii. Będzie kolejna fala emigracji. Niestety gorsza dla nas w skutkach niż ta sprzed 6 lat, ostrzegają eksperci. Za kilka miesięcy 500 000 Polaków wyjedzie do Niemiec do pracy. W Niemczech już teraz brakuje 36 tysięcy inżynierów, 120 tysięcy informatyków, brakuje też budowlańców, pielęgniarzy i tak dalej. I teraz, co to oznacza? No, masową emigrację ludzi z tych zawodów, ogromnie potrzebnych dla nas. Czyli kolejne uderzenia w Polskę. Polecam najnowszy numer Niedzieli, gdzie katolickiego tygodnika, z numer 26 września, gdzie jak zwykle jest świetny tekst Mariana Miszalskiego, mego ulubionego publicysty z Niedzieli, u progu sezonu politycznego. Pisze: prawie 12% bezrobocie, rosnące lawinowo zadłużenie państwa, wzrost podatków i co najgorsze cen. Mało kto wierzy oficjalnym statystykom rządowym dotyczącym inflacji, bo wystarczy porównać, co można było kupić za 100 zł jeszcze rok temu, a co można kupić dzisiaj. Co tu dużo mówić, rozkręca się spirala drożyzny, a jeszcze przed nami podwyżki energii elektrycznej, które napędzą ceny jeszcze bardziej niż rządowa podwyżka VAT. W rządzie Tuska zdaje się narastać świadomość piętrzących się trudności, ale i bezradność wobec nich. No tu nawet pan Balcerowicz, który tak nam przepowiadał, że jesteśmy tygrysem, co znaczy Europy, nagle zaczyna odliczać zadłużenie, bo zadłużenie jest straszne, przekracza wszelkie granice. A czym się zajmują różni bonzowie Platformy zamiast ratować Polskę gospodarczo? No więc na przykład przeforsowali ten projekt, ustawę rodzinną ograniczającą władzę rodzicielską na rzecz urzędniczej. Profesor Wolniewicz w cytowanym już wywiadzie powiedział, pod pozorem troski o dobro dziecka nowa ustawa rodzinna w dobro to uderza, ograniczając władzę rodzicielską na rzecz urzędniczej. Wracając do wyboru Komorowskiego, nie rozumiem, jak można było wybrać na prezydenta kogoś, kto poparł działania niszczące infrastrukturę moralną narodu. Ale przy okazji w wywiadzie Wolniewicza, profesora Wolniewicza, dostało się i byłej szefowej sztabu Jarosława Kaczyńskiego, która głosowała za tą ustawą, mówi profesor Wolniewicz. Wiedziałem, że ta Kluzik-Rostkowska jest lewoskrętna. Nie wiedziałem natomiast, nigdy bym nie przypuszczał, że jako posłanka PiS mogła głosować za ową antynarodową ustawą. Kolejna sprawa to te już ile było przesłuchań ministra Ziobro, znakomitego ministra sprawiedliwości. Jak go się męka? Ja myślę, że ze sto kilkadziesiąt przesłuchań. Nie wiem, czy ojcze Jacek oglądał teraz w telewizji.
No tak, fragmentami oglądałem rzeczywiście te przesłuchania, także...
No, zachowanie Kalisza, ale w gruncie rzeczy, to nawet przyznawali niektórzy obserwatorzy, Ziobro z oskarżonego stał się oskarżycielem. To, co mówi o SLD, o zachowaniu sprawy Olewnika, to, co przytoczył, jeśli chodzi o samą Blidę, okazało się, że ona w wywiadzie w Pulsie Biznesu powiedziała, że rozumie przedsiębiorców budowlanych, którzy decydują się wręczyć łapówkę, by uzyskać zlecenie. Wypowiedzi Barbary Blidy potwierdzają patologię. I tu właśnie Ziobro zwraca uwagę, czy ktoś na wysokim stanowisku usprawiedliwiał dawanie łapówek, tu Ziobro mówił, rozumie sytuację ciężką ludzi, na których się naciska, by dawali łapówki. Dlatego on wprowadził możliwość złożenia donosu przeciwko tym, którzy wymuszali łapówki, żeby nie cierpieli ci, którzy musieli dać. Ale jeśli ktoś na tak wysokim stanowisku jak Blida usprawiedliwiał łapówkę, traktował ją jako normalność, to mi tylko przypomina tych liberałów z pierwszych lat 90., którzy mówili, że pierwszy milion można ukraść, a potem trzeba ukraść, a potem trzeba ukraść dalsze setki milionów. Ale a propos tych wszystkich, od kolei rzeczy jeszcze związanych z Platformą. Już, ojcze, nic nie słyszymy o tej słynnej aferze hazardowej, już to wszystko wygasa, ale przecież, znów pytanie, dlaczego w czasie kampanii wyborczej przez te niepotrzebne zmiękczenia pani Kluzik-Rostkowskiej, Jakubiak i tak dalej, nie mówiono o aferach PO? A ileż było tych afer? Ogromna ilość. Było, są. A na przykład, co się stało, ojcze, może ktoś ze słuchaczy mnie poinformuje, lepiej poinformowany, bo ja nic o tym nie wiem, a czytam bardzo wiele. Chodzi mi o mafię w Ministerstwie Finansów. To za Zbigniewa Ziobro wykryto właśnie tą mafię. Przecież aresztowano dwie osoby bardzo wpływowe, dyrektorów departamentu w Ministerstwie Finansów, winnych za łapówki umorzenia 58 milionów złotych podatku dla milionera Stokłosy. Wraz z nimi aresztowano szereg innych osób. Od trzech lat nic nie wiedziałem w prasie na temat tego, co jest z tą tak groźną dla Polski aferą. No więc o tym wszystkim nie mówiono w kampanii, nie mówiono o powodzi, nie mówiono o katastrofie smoleńskiej. 10 dni temu było wspaniałe wystąpienie byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego na temat katastrofy smoleńskiej, tuszowania tych spraw. Znakomite, przekonywujące. Ale gdyby ono miało miejsce przed końcem kampanii wyborczej, kto wie, czy samo to wystąpienie wpłynęłoby na zwycięstwo. Ale było tyle innych tematów, o których nie mówiono. Groźba upadku systemu emerytalnego, groźba wprowadzenia podatku katastralnego, skrajny serwilizm wobec Rosji. Teraz czytamy już, że Moskwa do kontrolerów, niech ląduje, może się im się uda. A może już wiedzieli, że się nie uda. Rosyjskie śledztwo jest niechlujne, mówi dr Harvey Kushner, ekspert do spraw terroru i terroryzmu i bezpieczeństwa. Inny przypadek. Jest miesięcznik coraz lepiej rozwijający się, zresztą widzę współdziałający z niedzielą, też miesięcznik katolicki Rodzina Polska. Od kilku miesięcy jest on coraz atrakcyjniejsza. To jest 100 tysięcy nakładu od czasu, gdy zastępcami naczelnego księdza Ryszarda Halwy zostali bardzo dobrzy dziennikarze. Po pierwsze, wieloletni redaktor naczelny naszej Polski, Piotr Jakucki, i moim zdaniem najlepsza kiedyś dziennikarka w naszym dzienniku, specjalistka od arcy, specjalistka od takich krótkich felietonów, ja zazdroszczę tych umiejętności krótkich form, Julia Jaskulska. Właśnie w najnowszym numerze czytamy ich, tej pary, znakomity tekst Zabójcza doktryna Karaganowa o polityce Rosji wobec Polski, o tym, co rosyjskie imperium naprawdę pragnie wobec nas i jakie są jego, no, niezbyt uczciwe zamiary. W tym samym numerze jest tekst ekonomiczny Dziurawy statek kapitana Tuska. Jest świetny tekst Jana Tomaszewskiego, słynnego bramkarza z Wembley, Pogrzeb piłki w Tuskolandzie. Kolejna sprawa. Czytam w naszym dzienniku z 24 września o tym, obecnym przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który tak wyczyszcza te osoby z nurtu patriotycznego. Jan Dworak, były bardzo bliski współpracownik Mazowieckiego, cenzor wolności słowa. Polecam aż dziennik z 24 września. Ale chciałbym wrócić znów do tego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego z Newsweeka z poniedziałku, bo tam jest wiele niesamowicie ciekawych rzeczy. Między innymi mówi on, powtarza on szereg razy, że my zdemobilizowaliśmy nasz elektorat. No tak, ja słyszałem o wielu osobach z naszej opcji, które nie poszły głosować, bo miały dość chwalenia Gierka, kto to podsunął, mówienia, że postkomunistów już nie ma. Jak? Ale to, wiadomo, kto to podsuwał. Przecież ja mam tutaj tekst pani Kluzik-Rostkowskiej, proszę bardzo, numer 27 czerwca 2010, fakt. Wyobrażam sobie koalicję PiS-SLD po następnych wyborach. Mówi się, że zarówno pani Kluzik-Rostkowska, jak i Jakub, jak i Poncyliusz marzyli o tym, że będą kandydować na prezydenta Warszawy. I uważali, że to może się dojść do zwycięstwa, będzie można tylko w koalicji z SLD. Pan Michał Kamiński, znów nie mylić go z Mariuszem Kamińskim, już kilka miesięcy temu wypowiadał się za koalicją z SLD. No to jak to nie, mocno zniechęcało nasz twardy, patriotyczny elektorat, a jeśli pan Poncyliusz mówił, że jest sierotą po popisie, czyli po koalicji PiSu z PO. Jak można było mówić z nostalgią o niedoszłej koalicji z Platformą Obywatelską, która jest tak widoczna już teraz, że jest to partia antynarodowa? Czytam w tym wywiadzie dla Kaczyńskiego dla Newsweeka. Kto zaoferował Kluzik-Rostkowskiej to stanowisko? Ktoś z partii wpadł na ten pomysł, a ja tylko na niego przystałem. przypominam, mówił o swoich lekach, o chorobie, zmęczeniu. Początkowo sądziłem, że Joanna będzie raczej tylko twarzą kampanii, bo jest rzeczywiście wyjątkowo urocza. Później ona zapragnęła być realnym szefem i na to też przystałem, choć byłem jej postawą zaskoczony. No i to nie była dobra decyzja, niemal od razu miała negatywne konsekwencje. Podkreślam, dlaczego 2 miesiące temu, kiedy ja wystąpiłem z krytyką, rzadkie były wtedy krytyki kampanii, ja tylu klakierów, wisie i gdzie indziej, dlaczego tak było? A przecież każdy normalnie rozumiejący i obserwujący sprawy doszedłby do tego wniosku, do którego teraz doszedł prezes Kaczyński, kiedy jest w dużo lepszym stanie ducha i ciała. Czytam Rzeczpospolitej, że można było doprowadzić do takiej mobilizacji partii jak w 2005 roku. Wtedy spotkania były liczone w tysiącach. Teraz było ich dużo, dużo mniej. Kampanię można było wygrać. A przecież tu stawka była większa niż w 2005 roku, bo tu już groziło pełne zmonopolizowanie władzy przez Platformę. Kto zadecydował o takiej sytuacji? Dlaczego nie wykorzystano szans? Ja przypominam, że x razy mówiłem, że trzeba oprzeć się w tej kampanii nie tylko na jednej partii. To samo mówię w odniesieniu do wyborów samorządowych, że to powinno być pospolite ruszenie wszystkich osób patriotycznie myślących i czujących. Co mogło powstać, mogło dojść do takiego pospolitego ruszenia. Ojcze Jacku, ojciec Jacek i wszyscy zresztą słuchacze przypominają sobie, jak niesamowite były reakcje bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Te tłumy na ulicach Warszawy, Krakowa, w innych miastach. Trzeba było iść za tym i występować, manifestacje uliczne, spotkania i tak dalej. A tu był nieszczęsny spot telewizyjny, o którym sam Kaczyński mówi, można było przeprowadzić dobrą kampanię telewizyjną, a był jeden spot kompletnie niezrozumiały dla nikogo. Ile pamiętam, to było jak Kaczyński sadzi drzewo tam właśnie, tam, no, w roli rola ogrodnika nie jest chyba najważniejszą. Rozmawiałem z reżyserem Krzysztofem Wojciechowskim, który mówił, że dał pani Jakubiak Poncyliuszowi 3 filmy tam z pieśniami Pietrzaka, z innymi, z wystąpieniem Staniszki. Nic z tego nie wykorzystano. 3 krótkie takie spoty telewizyjne. Czy wykorzystano naprawdę profesorów? Ile z nich uczestniczyło tak naprawdę w kampanii poza siedzeniem w komitetach honorowych? To nie jest najważniejsza forma kampanii. Ja jeździłem po kraju, x razy apelowałem, ale czy w ogóle starano się pokazać, że jest takie zagrożenie dla Polski, że wszystkie ręce na pokład, trzeba jeździć, ruszać, mobilizować? Opowiadał mi Krzysztof Wojciechowski, jak już w kampanii 2007 roku prowadzonej przez Kamińskiego i Bielana, którzy ją wtedy zmarnowali, jakie błędy popełniono. Ziobro poruszył wtedy krytycznie tą kampanię, ale nie został wysłuchany błędy. Otóż na przykład jest na sali w spotku, w tym ogromnym spotku w Katowicach, tydzień przed zakończeniem kampanii w 2007 roku, gdzieś w kąciku stoi znakomity kompozytor Wojciech Kilar. Nikt nie pomyślał, żeby wziąć go, zawołać do prezydium, oto jest z nami tak wspaniały kompozytor inny. Pietrzaka to raz tam 10-minutową wstawkę go wykorzystano. No proszę państwa, tak nie można. Jest tylu znakomitych profesorów. Nie tylko ja już nieraz mówiłem o potrzebie, było potrzebne stworzenie takiej rady intelektualistów, ekspertów z profesorem Krasnodębskim, Zybertowiczem, Andrzejem Nowakiem, ale a nasi bliscy Radiu Maria. Profesor Dominik Sankowski w Łodzi. Kilka dni temu zaprosiliśmy go na wspaniałą, udaną, ogromnie udaną manifestację w Łodzi zorganizowaną przez Krzysztofa Litwinowicza. Świetnie występował, znakomity informatyk, fachowiec. Był przecież w komitetach honorowych, ale czy wykorzystano jego rady? A profesor Tadeusz Marczak. Ja się tu szczególnie cieszę z Wrocławia, bo to był profesor, którego usunięto, gdy wspólnie działaliśmy. Pamięta ojciec, jak tą zablokowano konferencję patriotyczną, na co odpowiedzieliśmy w Toruniu. Tak, po roku z dużo większą konferencją, bo trzeba nie dawać im jak zwyciężać, ale usunięto go ze stanowiska dyrektora, bo był przeciw germanofilskim tendencjom. I ja uważam go jako za przykład wzorcowej postawy. Naukowiec, który przedtem był ograniczony głównie do nauki, do teorii i tak dalej, profesor Marczak teraz niesamowicie włączył się w boje o samorząd we Wrocławiu, działa i osiągnięto, atakując go, skutek wręcz odwrotny, zdejmując go ze stanowiska. Jest ogromnie zaangażowany. Ja do tego o to zaangażowanie apelowałbym do wszystkich. Tu to, co powiedział profesor Wojciech Roszkowski, nie stój z boku, bo ci Polskę ukradną. Teraz nie można być tylko profesorem, lekarzem, rzemieślnikiem, przedsiębiorcą. Trzeba jak najlepiej uprawiać swój zawód, ale trzeba też maksymalnie uczestniczyć teraz w wyborach, angażować się, dawać siebie wszystko. I tu przykłady profesora Sankowskiego czy Marczaka są ogromnie pouczające. I teraz za to tu czytam, że na blogu ukazało się ogromne oskarżenie jakiegoś wolontariusza na temat Pawła Poncyliusza, Elżbiety Jakubiak, Janny Kluzik-Rostkowskiej, Marka Migalskiego. Na blogu to Jacha, zdobywcy tytułu politycznego blogera roku 2009. Opisuje taki nieład tego sztabu, który zdominowała pani Kluzik-Rostkowska. A Marka Migalskiego określa jako dziwadło w kolorowych szmatkach żrące kwiatki. To słynny ten taniec. To nie fraszka, to nie zabawy, tańce tu sobie myślano, miękkość, godność. Po drugiej stronie są ludzie, na których brak określeń twardych. To, co mówił tyle razy na przykład Niesiołowski czy Palikot. Ojcze, jeśli Palikot powiedział, jak on życzy śmierci, dał do zrozumienia w tym roku premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, w sytuacji, kiedy dotknęła i PiS, i nas, kraj, taka tragedia, ktoś występuje z takim życzeniem. I potem są obrazy, że Kaczyński, premier Kaczyński nie chce podawać ręki prezydentowi Tuskowi? A dlaczego tolerują wśród kierowniczych postaci swojej partii człowieka, który rzucał takie wyzwiska na zmarłego prezydenta, który insynuował, że pił alkohol, no, dokonano sekcji zwłok, która pokazała już, do jakiego stopnia było to haniebne pomówienie, ale teraz wystąpił publicznie z takim życzeniem śmierci dla byłego premiera. To przecież powinien być list otwarty. Ja się dziwię PiS-owi. PiS jest dla mnie, kierownictwo PiS-u, jest o wiele załagodny. Powinno być właśnie oświadczenie, kiedy usuniecie z kierowniczych gremiów swojej partii, w ogóle z partii, człowieka, który występuje z tak łajdackimi, trzeba powiedzieć, stwierdzeniami, insynuacjami na temat ewentualnej śmierci byłego premiera Kaczyńskiego. A ojcze, najnowsza rzecz, ktoś przysłał mi już do Radia Maryja też, ale ten, jak to Lech Wałęsa określił tą śmierć Lecha Kaczyńskiego jako osiągnięcie. Widział to ksiądz?
No nie, ja widziałem tylko takie, jak chodzi tutaj o pana wspomnianego Palikota, że jego twórcami, jego fortuny i mentorami są ludzie dawnego PZPR i SB. To jest też ciekawe, to Gazeta Polska na portalu Niezależna teraz zamieściła. Warto taki artykuł sobie przeczytać.
I teraz przecież za te błędy, które popełniono, za niewykorzystanie pełnej szans na pełną mobilizację elektoratu patriotycznego, za to, że nie doszło do walki nie tylko w kampanii w imię jednej partii, ale w imieniu wszystkich sił patriotycznych. Płaci nie tylko PiS, płacimy my wszyscy, a najpierw płacą tak znakomici, grozi, że zapłacą tacy znakomici dziennikarze jak Pospieszalski, Wilczal czy Reszczyński. Zapłaci IPN, który był ogromną szansą na uratowanie polskiej historii przez tak długie lata zakłamywane. Teraz podkreśliłem, że bardzo cieszę się z tego, że premier Kaczyński zrozumiał, jak go źle informowano, jak go deinformowano i stanowczo wystąpił przeciwko winnym spaczenia tej kampanii, przeciw pani Kluzik-Rostkowskiej, Jakubiak, Poncyliuszowi, którzy mieli głównie ładne buzie, jak określił. Mówi o horrendalnych błędach Kluzik-Rostkowskiej. Ale co widzimy? Kolejna istotna sprawa. Od tygodni w wielkiej części przekaziorów liberalno-lewicowych rozpoczęto kampanię przeciwko Ziobrze. Tym rzeczniku, przeciwko rzecznikowi konsekwentnego, zdecydowanego kursu. Na czym ona polega? No chociażby to, co robi Monika Olejnik, która oskarża Ziobrę, że Ziobro specjalnie napuszcza prezesa Kaczyńskiego do twardych wystąpień, bo chce, żeby on się skompromitował i przewrócił w rezultacie tego twardego kursu, a potem Ziobro przejmie schedę po nim. Jeśli to by był jeden artykuł, dwa, trzy, ale jeśli to są dziesiątki tego typu tekstów, to wyraźnie widać, jak ta strona lewicowo-liberalna boi się, żeby taka konsekwentna linia jak Ziobry, teraz też wyraźnie uznawana przez Kaczyńskiego, nie zatriumfowała w PiSie, bo taka linia była dla nich niebezpieczna. Jednoznaczność, z którym wygrała węgierska partia Viktora Orbana na Węgrzech. Ileż razy wzywam do takiej jednoznaczności. A proszę, tak jak te dwa miesiące temu mówiłem o błędach tej kampanii, choć mówiono, jak mogę być tak krytyczny, ale to była krytyka życzliwa, bo każdy z nas życzył zwycięstwa Kaczyńskiemu, a nie Komorowskiemu. I chodzi o to, żeby te życzliwe uwagi słuchano. Proszę zajrzeć do mojej książki Arald Rapolski, która wyszła na początku września zeszłego roku. Przecież tam przewidywałem miażdżące zwycięstwo węgierskiej partii narodowej Fideszu. I stało się to. Nawet może bardziej niż oczekiwałem, bo że zdobędą ponad 2/3 głosu. Ale zwyciężyli na zasadzie, o której ojciec dyrektor mówił. Tak, tak, nie, nie. A między innymi przygotowali się do zwycięstwa przez wyjście na ulicę, przez masowe manifestacje. I to pokazanie, ilu nas jest, policzenie siebie. Dlaczego PiS tego nie wykorzystywał? No teraz słyszę, że ma przejść do wielkiej ilości wieców. Oby to zrealizował. Bojcze, zastanówmy się jeszcze raz tak, jaki był główny błąd tamtej kampanii? Że niepotrzebnie zabiegano o poparcie elektoratu lewicowego. Przecież jeśli zarówno Kwaśniewski, jak i Jaruzelski i inni czołowi przywódcy postkomunistyczni i komunistyczni poparli Komorowskiego, to gdzież można było zdobyć ich poparcie? Trzeba było zabiegać o środowiska niezdecydowane. A było ich bardzo wiele. Przeszli w wyborach, jak wiele osób nie uczestniczyło. A jak wiele osób odstręczyła ta kampania, wychwalanie Gierka i tym podobne błędy. I ostrzegał przed tym profesor Krasnodębski na przykład, nawet Staniszkis. I teraz jak można pozyskiwać te osoby niezdecydowane? Ja widzę dwie główne metody, o których mówiłem. Internet, to szczególnie w odniesieniu do młodych i w ogóle wszystkich zachęcam do jak najszybszego opanowania internetu, co nie jest trudną rzeczą. Tu ogromnie zachęcam do analizy działań księdza Kazimierza Kurka, który stworzył taką pierwszą pracownię komputerową, internetową, działającą od 15 lipca przy kościele świętego, kościele Stanisławówka w Płocku. Oglądałem to kilka dni temu. Ta pracownia oparta jest na znakomitych, przyspieszonych metodach przyciągnięcia ludzi. Ojcze Jacku, ja bym zachęcał, żeby Radio Maryja, telewizja Trwam, po zapoznaniu się z tą pracownią, przystąpiła do takiej akcji tworzenia pracowni na szerszą skalę w Polsce. Przecież mogłoby bardzo szybko powstać ze 100 takich pracowni które dobrze by tutaj polecił ksiądz Kurek. I druga rzecz to manifestacje. Ja chciałbym tu bardzo mocno podziękować tymi Krzysztofowi Lutwinowiczowi i Annie Lucińskiej, którzy organizowali manifestacje w Łodzi. Pierwsza 2 miesiące temu to było może ze 100 osób. Druga ze 180. Trzecia w niedzielę już ponad 300. Występował między innymi profesor Sankowski, występowałem ja. Występowali ludzie z WPR-u, z przeróżnych innych środowisk. To zbliża i łącz przy tym jest. To z muzyką, z pieśniami. Bardzo dobra, udana taka manifestacja w Bydgoszczy. To z kolei Henryk Bocian zorganizował. I teraz musi być prawica pracy. Zbyt wielu i w PiS-ie, gdzie indziej po naszej prawej stronie jest po prostu biurokratów partyjnych, którym zależy tylko na stanowiskach, a nie na tym, żeby naprawdę pracować działań. Ja nie mam tu sobie po tym względzie nic do zarzucenia, bo przedstawię choćby, robiłem co mogłem w kampanii prezydenckiej, ale mi chodzi o to, żeby takich działających było o wiele więcej. Przypomnę, choćby najbliższe terminy. Teraz jadę do Anglii 2 października, sobota, godzina 15, Londyn, Ognisko Polskie, 55 Exhibition Road. Mój wykład na temat polityki zagranicznej i sytuacji wewnętrznej Polski w czasach obecnych. 3 października, niedziela, godzina 18, Londyn, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, słynny POSK w sali malinowej. Wykład, dlaczego warto kochać polską historię, białe plamy w historii Polski. 4 października, poniedziałek, godzina 21:15, Londyn, sala przy polskim kościele na Ealing, podsumowanie. 8 października, piątek, godzina 17, Warszawa, Ząbkowska 38a, wprowadzenie do dyskusji o aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. 9 października, sobota, Ząbki, spotkanie po mszy świętej w kościele Świętej Trójcy, ulica Piłsudskiego 46. Spotkanie organizuje Ogólnopolski Komitet Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. 17 października, niedziela, godzina 16, Szczecin, Władysław Czyżewski z naszego ruchu organizuje spotkanie u Salezjanów ku Słońcu 104. 18 października, poniedziałek, Bydgoszcz, Kino Teatr Adria, ulica Toruńska 30, organizuje pan Henryk Baran. 20 października, środa, godzina 18, spotkanie w Płocku w sali przy kościele świętego Stanisława Kostki, słynna Stanisławówka. 22 października, piątek, godzina 17, Warszawa, Ząbkowska 38a, promocja 2 tomu książki Żeby Polska. 23 października, sobota, i tu Wrocław, to organizują i profesor Marczak, i Dyrzewski, i przedsiębiorca Ludkowski. Spotkanie o godzinie 14, jeszcze szukają takiej większej sali. 25 października, poniedziałek, Siedlce, to już Leszek Szymański, godzina 17, organizuje nowe kino, ulica Wiszniewskiego 4. Mój wykład, dlaczego warto kochać polską historię, i promocja 2 tomu Żeby Polska, który wreszcie wychodzi z drukarni 14. I 29 spotkanie w Toruniu, to już organizuje pan Przemysław Przybylski, także, ale to nie są wszystkie jeszcze dodam, że mam inne sprawy. Tu zachęcam do przybycia, tak jak na proces profesora Wolniewicza. Mam z tym samym Szypowskim, który już przegrał z Wolniewiczem, a teraz mnie ściga za to samo, to co wtedy za określenie, które powiedział najpierw Wolniewicz o Targowicy, a potem ja podtrzymałem. Sąd w sali numer 457 w Sądzie Rejonowym Marszałkowska 82. 13 środa o godzinie 10:30. No więc ja chciałbym, żeby jak najwięcej było takich działań. A ojcze, dlaczego? Bo ja się wychowałem na historię. Przez te pół roku teraz tylko żyłem niemal ogromnej części historią XIX wieku i podziwiałem. Oni nie mieli takich tak łatwo jak my, bo my możemy na wiele rzeczy narzekać, ale oni stali, te XIX-wieczne pokolenia, przez dużo cięższymi wyzwaniami. Szli na Sybir, ginęli, wracali z Sybiru i organizowali, tak jak Dubiecki, który potem organizował polskie szkoły, były członek rządu narodowego. Iluż tam było wspaniałych postaci, niestrudzonych i niezłomnych. Ja pokazuję, ta moja książka, że Polska to jest po prostu wzorcem, jak walczyć. Jak tamte pokolenia walczyły i coraz bardziej widzę na tym tle, jak bardzo nasze z przerzedzoną inteligencją, prawdziwą, patriotyczną, z przerzedzonymi elitami, jak bardzo zawodzi. I tu na jedno chciałbym zwrócić uwagę przy tym. Ja sam nie wiedziałem, że jest aż tak źle, ojcze Jacku. Mówię do historyk, do zakochanego w historii. Otóż większość z nas zna bardzo okaleczoną wizję historii XIX wieku, bo nam w szkole nie mówiono, że na przykład Kraszewski siedział 2 lata w więzieniu już w młodości. Nie mówiono, że Asnyk siedział w młodości w Cytadeli i ten wspaniały poeta, że był członkiem powstańczego rządu narodowego, że Orzeszkowa z narażeniem życia ratowała Trauguta, o Felińskim, że był arcybiskupie Feliński, że był w konspiracji. O dziesiątkach takich osób. Nie mówiono o okrucieństwach barbarii rosyjskiej. To nie tylko są białe plamy do XX wieku, które wreszcie IPN likwiduje. Te białe plamy są ogromne w stosunku do XIX wieku. Na przykład rzeź Pragi i końca XVIII wieku. Osławiona rzeź Pragi przez Suworowa. 20 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci wymordowanych. I co napisał autor wielkiej syntezy marksistowskiej, 937 stron, profesor Tobolski z Poznania? Przy okazji szturmu Pragi sporo ucierpiała ludność cywilna. Co to za wyjaśnienie? O rzezi na 20 tysiącach osób. A do jakiego 20 tysiącach osób? A do jakiego stopnia pomijano i pomija się wielkie postacie duchownych, zasłużonych? To Uta Zbira, ulubionego historyka wyborczej, w wielkiej syntezie, 800 kilkadziesiąt stron, nie znalazłem nazwiska najbardziej zasłużonego z księży Wielkopolski dla rozwoju gospodarczego tego terenu, księdza Piotra Wawrzyniaka. Nie znalazłem ani słowa, ale czytam książkę byłego agenta, podręcznik Garlickiego. To tam są insynuacje ohydne pod adresem Felińskiego i sugestia, że zawsze był gotów do lojalności wobec cara, jeśli to nie sprzeciwiało się interesom kościoła. Akurat 20 lat zesłania dostał za to, że napisał list w obronie Polski, Polaków. Ale oczywiście nic nie ma o jego wcześniejszych działaniach w konspiracji. Nie znajdzie się tam też nazwiska księdza Wawrzyniaka, arcybiskupa Leona Przyłuskiego, arcybiskupa Donina. Ja muszę powiedzieć, że ja z zaskoczeniem zobaczyłem, że jakiejś wielkiej historii kościoła w Polsce nie było nazwiska arcybiskupa Leona Przyłuskiego, arcybiskupa poznańsko-gnieźnieńskiego, który niesamowicie mocno występował w obronie polskich spraw przeciwko rządom pruskim. A jak milczy się, jak przemilczano i jak dalej milczy się o zasłużonych polskich księżach na Górnym Śląsku. Kto najwięcej zrobił dla obudzenia patriotyzmu i polskości na Górnym Śląsku? Księża, ale nie wypadało tego przedstawiać. I ja dzisiaj mówiłem księdzu Infuatowi Skubisiowi, bo tam obiecałem artykuły dla Niedzieli w tych sprawach, i mówiłem, że Kościół występował po 89 roku o naprawienie krzywd, o tych majątkach zrabowanych, o ziemiach i innych nieruchomościach zrabowanym Kościołowi. Ale nie pomyślano, że należy wystąpić o naprawienie innej krzywdy na wielką skalę, o przywrócenie prawdy o niebywałej roli Kościoła w dziejach Polski w czasach zaborów, o tak ogromnej, znaczącej roli Kościoła dla utrzymania polskości. No, myślę, to tak na wstępie jest, liczę po prostu na jak najwięcej uwag Państwa, pytań, bo myślę, że jesteśmy na takim skrzyżowaniu dróg. Teraz jesteśmy naprawdę ogromnie zagrożeni monopolem władzy szkodzącej narodowi. I trzeba pomyśleć, co można zrobić, aby zjednoczyć siły przed wyborami samorządowymi.
Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Zapraszamy Państwa do rozmów z panem profesorem. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej i dla zagranicy. Podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, zza oceanu 01148. Zanim odbiorę pierwsze telefony, oddajmy jeszcze głos na chwilę poetom naszym. Zaśpiewa Maciej Wróblewski.
Zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Połyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzą, jak spłoszona sarna, i gdzie się ptaki zmieniają w anioły, gdy okrywa nocy chusta czarna. Zaszum nam Polsko chorągwią nadziei, co dzikie pola omiata swym męstwem, byśmy wrócili pod twymi skrzydłami, wiarą i dumą, prawdą i zwycięstwem. Zaszum nam Polsko wysoko nad głową, wielką chorągwią twego zmartwychwstania, byśmy wrócili do gniazda. Skrzydłami orzeł znów osłania przed mroźnym wiatrem, co wieje ze wschodu, przed wiatrem kłamstwa, co z zachodu wraca. Zaszum nam Polsko jak husarskie skrzydła, szumem co wiarę w zwycięstwo przywraca. Zaszum nam Polsko.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Halo.
Szczęść Boże.
Halo.
Słuchamy panią, proszę o ściszenie radia. Słucham.
Nie słyszę, dlatego że gra tak głośno radio.
O, właśnie.
A ja chciałam zadać panu profesorowi Robertowi Dołkowi pytanie.
Czy może pani się przedstawić nam i powiedzieć, skąd pani telefonuje?
Moje nazwisko Anna Abram, dzwonię z Krakowa.
Witamy pani Anno.
Ja dzisiaj tylko dlatego bardzo zmartwiona właśnie byłam, że przegrał pan Jarosław Kaczyński, robiła wszystko, co mogłam, żeby wygrał, ale wiele razy dzwonię do biura, do Warszawy, i swoje sugestie podaję, ale one nie są w ogóle przyjmowane. Na drugi dzień dzwoniłam pani Kludzi Kroskowski. Dzisiaj zadzwoniłam, że jestem niezadowolona z kandydatury na prezydenta Warszawy, pana Czesława Bieleckiego, który mówi, że jest ateistą pochodzenia żydowskiego. No, uważam, że powinien być prezydent mimo wszystko wyznania naszego, chrześcijańskiego, katolickiego, ale również i Polak. Jestem bardzo tu zmartwiona, dlatego proszę pana profesora Nowaka o odpowiedź.
Proszę pani, ja bym może nie na tym się skupiał, co do pochodzenia, bo na przykład mamy Wilsteina, świetnego dziennikarza, ogromnie odważnego, antykomunistycznego, pochodzenia żydowskiego, który w sprawach tych polsko-żydowskich też jest ogromnie korekt. Uważam, że Dorn, jaką dawał dowody antykomunizmu, ja zawsze będę występował, mówiąc sympatią o tych postaciach pochodzenia żydowskiego, które są antykomunistyczne i polskie, patriotyczne, narodowe. Natomiast mogę tu dodać pani, poinformować, że gdzieś kilka dni temu w Rzeczpospolitej, prezentując Bieleckiego, stwierdzono, że elektorat Radio Maryja pewno nie będzie miał wobec niego zastrzeżeń, niezależnie od takich czy innych rzeczy, pochodzenia, bo na przykład, i tam dano o mojej roli, że publicysta Radia Maryja parokrotnie chwalił Bieleckiego za to, że on występował przeciwko tropieniu antysemityzmu. Otóż ja rzeczywiście z 10 lat temu chwaliłem Bieleckiego za to, że krytykował między innymi Michnika za jakieś skrajne, jednostronne podejścia, ale dla mnie nie tylko sprawy polsko-żydowskie są ważne. Dla mnie Bielecki jest dlatego osobą nieprzekonywującą jako kandydatura, bo on był założycielem wraz z Olechowskim, byłym agentem Ruchu 100, który, jak określano w najnowszym Wprost też, no, to była właściwie baza dla późniejszego PO. Kto tam nie był, także i Graś i inni, ale w ogóle współdziałanie z Olechowskim. Ja byłem z 8 lat temu z Bieleckim u księży pod Łodzią, chyba w Aleksandrowie, na takim duecie polemicznym. I tu miałem u duchownych, przy niewielkiej grupie duchownych, i miałem wrażenie, że on był niesamowicie szczwanym intelektualnie, ale krętaczem. Jego wolnomyślicielstwo, czy nawet jak pani mówi, Boże, i ateizm, też nie jest dla mnie czymś przyciągającym. Ale najważniejsze to są jakieś takie dziwne powiązania. Liberalizm, przecież nawet w tym Wprost twierdzają, że on był ojcem politycznym Poncyliusza, że on jest bardziej liberalnym od Poncyliusza czy innych. I ja się tutaj zastanawiam, czy nie ma, czy nie dojdzie, czy nie jest to kolejna pomyłka władz PiS-u. Przecież już się przejechali na poparciu Borusewicza, Marcinkiewicza, ostatnio Migalskiego. Tylko dlatego, że pani Staniszkis poparła Bieleckiego jako pierwsza, jaka to byłaby dobra kandydatura. No, ja przypomnę, pani profesor Staniszkis ma wiele sądów. Były wśród nich mądre i były bardzo niemądre. Kto pamięta, że w 2001 roku po zwycięstwie SLD pani profesor Staniszkis proponowała koalicję rządzącą SLD i Platformy? No, teraz zaproponowała Bieleckiego. Bardzo żałuję, że akurat za ten pomysł się chwycono, ale to mówię, tu nie chodzi o pochodzenie, chodzi o coś innego. Chodzi o to, że pan Bielecki jest zatwardziałym liberałem, i to skrajnym, i to jeszcze takim, który tworzył Ruch 100 i obawiam się, mogę się założyć z różnymi osobami, niestety mówię to z przykrością, choć jestem, że jestem pewny zwycięstwa w takim zakładzie, że on dopiero może wyciąć numer PiS-owi, jakby wygrał prezydenturę w Warszawie.
Tym bardziej patrzmy na dokonania, na dzieła, bo obecnie mamy, zdaje się, jako prezydent Warszawy panią Gronkiewicz, która jest zadeklarowaną katoliczką, prawda, członkinią Odnowy w Duchu Świętym i co się dzieje, chociażby patrzmy, jak sprawa krzyża była rozgrywana przez tę panią właśnie.
Tak, a jakby to rozgrywał pan Bielecki.
Patrzmy na czyny, a nie na to, kto skąd pochodzi, tak, jak, tak. Jak się... Patrzmy na to, co prezentuje po prostu, tak?
Oczywiście.
Tak bym to powiedział. Odbiorę kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto mówi skąd?
Mówi Marian z Berlina.
Witamy, panie Marianie.
Pozdrawiam pana profesora, ojca prowadzącego.
Pozdrawiamy.
Ja również też gorąco pozdrawiam.
No i zapraszamy. Proszę bardzo, panie Marianie.
Dziękuję. Właśnie taki dobry temat jest właśnie tutaj o partiach, o polityce przy okazji. Świetnie się składa. No po prostu powiem tak, no budujmy właśnie. Budujmy dobrą atmosferę. W tym kierunku wyjaśniajmy sobie bliźnim i słuchaczom tutaj zasady, na czym właśnie powinna polegać polityka i tak dalej. Ja uważam, że ludzie, którzy chcieliby zajmować się polityką, a co za tym idzie zrobić coś dobrego dla Polski, to wydaje mi się, że to powinny być ludzie raz, że wykształceni, dwa, że o unormowanym jakimś statusie takim też materialnym, bo często przeglądam na przykład stan posiadania, czyli ten majątkowy.
No, deklaracje majątkowe.
Deklaracje majątkowe tych właśnie polityków, którzy zostali wybrani do władzy. Często się zdarza tak, że albo mają wysokie kredyty do spłacania, albo nieduży majątek, a później po jakiejś tej kadencji i tak dalej okazuje się, że dorabiają się fortun. To jest raz. Teraz ja byłem kilka lat temu, już chyba w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych, u rodziny i po Nowego Jorku, w New Jersey. I tam właśnie miałem kontakt z merem właśnie tutaj, z merem tamtejszego miasta Clifton, który naprawdę mnie zaskoczył. Jego postawa, jego właśnie osobista postawa jako człowieka, który był merem miasta, który zarządzał miastem, który radą i tak dalej, ale jednocześnie ja go widziałem, że on wykonywał z pracownikami swoimi wiele prac fizycznych, takich jak przy pielęgnacji kwiatów czy innych rzeczy, co po prostu bardzo mnie zszokowało, bo po prostu wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby urzędnik zdjął przysłowiowy krawat i na równi pracował ze swoimi pracownikami. Później był taki przypadek, że ja tam mieszkałem u rodziny i trzeba było tam jakieś po prostu uporządkować drzewa duże, wyciąć i tak dalej, i to po prostu miasto później miało zadać. Więc szwagier zadzwonił właśnie tam do urzędu i akurat sekretarki nie było, odebrał właśnie mer miasta i odpowiedział, że nie ma pracownika, tej pracownicy wszyscy pracują, ale on sam przyjedzie i tą ciężarówkę zostawi tam, proszę sobie załadować to drewno i ktoś to później odbierze. No przyjechał po prostu ładnie ubrany pan pod krawatem, zostawił tą ciężarówkę i mówi do szwagra, słuchaj, no ja mam teraz spotkanie tutaj z konsulem czy z kimś, może mnie zawiedziesz tam na to spotkanie. Także właśnie tutaj chciałem ten przykład, może to jest taki przykład, że to jest na zachodzie. Dlaczego tak się w Polsce nie dzieje? Bo się zauważa, że ludzie, którzy startują do wyborów, przed wyborami oni są naprawdę piękni, krystaliczni, a później coś się z nimi dzieje. Albo woda sodowa im do głowy uderza, tych swoich wyborców traktują tak, jakbyś mówił, podmiotowo, nie są dla ludzi. I także tak samo tutaj w PiS-ie jest, to jest takie, znam przypadki, czy nawet ja próbowałem się tutaj zapisać do nie, może nie do PiS-u, tylko do prawicy RP. I to było już chyba rok temu. Proszę sobie wyobrazić, że ja wysłałem deklarację, że wysłałem to wszystko, cały formularz, że budzi jakąś tam składkę. Też przed wyborami wysłałem na zasilenie wyborów. Proszę sobie wyobrazić, że no ani jedno pismo, nie dostałem ani odpowiedzi, czy jestem przyjęty, czy jaki jest mój status i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak te partie u nas właśnie działają, że ci ludzie czekają na falę, tak mi się takie moje odczucie było, na falę, kiedy wypłyną. Wtedy znajdą się na świeczniku. Ale nie potrafią pracować u podstaw.
Tak, potrafią, panie, to jest, panie Marianie, właśnie to clue wypowiedzi pana profesora. Praca z ludźmi w terenie. Także dziękujemy za te spostrzeżenia, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za te spostrzeżenia z Berlina, które pan nam przesłał. Szczęść Boże.
Ale tu jeszcze, ojcze, wiąże się z tym jeszcze jedna rzecz. Ofiarność, poświęcenie, walka w imię ideałów, działanie dla ideałów. Tak jak było w XIX wieku, kiedy iluż Polaków wybitnych poświęciło wtedy swoje fortuny. No książę Adam Czartoryski, jakąś fortunę on stracił za to, że przeciwstawił się Rosji. A ile było podobnych? A pułkownik armii carskiej Traugut, który szedł walczyć w powstanie, wiedząc, że nie ma szans, ale uważał, że miejsce Polaków jest wtedy. Generał Hauke Bosak, członek spokrewniony z rodziną cara, spokrewniony z rodziną królewską w Anglii, ryzykował wszystko, szedł razem z innymi. A u nas? Co to za poświęcenie, jak na przykład, jakie mamy obrazy raczej pazerności? Borusewicz nie myślał sam z siebie, żeby zrezygnować z zupełnie jakiegoś idiotycznego pomysłu dostania renty, emerytury prezydenckiej do końca życia za to, że 9 godzin był prezydentem. Podobnie jak Schetyna. No na szczęście konstytucjonaliści w końcu uznali, że to jest bezprawne, bo prezydent powinien być wybrany. Ale tak to już był gotów to wszystko przyjąć z zadowoleniem. 9 godzin i być prezydentem do końca życia. A Jacek Taylor to ten, który podrzucił Jakubiak panu Lechowi Kaczyńskiemu jako prezydentowi. Jacek Taylor z Unii Demokratycznej, Unii Wolności, szef Urzędu Kombatantów, który błyskawicznie, jak został tym szefem, załatwił sobie rentę kombatancką. Za co? Bo przez miesiąc jako niemowlę był w obozie razem z rodzicami. Niemowlę kombatant. No przepraszam. Iluż tu my mamy takich odcinających kupony za swoją przeszłość? To powtarza się to, co wykpiwał Maurycy Mochnacki w XIX wieku. Siedział kilka lat w więzieniu, zrobić go ministrem. A casus curonia. A jakie miał kompetencje do bycia ministrem pracy? I tak dalej, i tak dalej.
Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radia Maryja. Halo?
Halo, dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę się przedstawić. I skąd telefon?
Kłania się Marek z okolic Cambridge.
Kłaniam się, proszę bardzo. Panie Marku.
To zapraszam, bo będę miał na londyńskie spotkania.
Tak. Ja nie wiem, rozmawiam z ojcem Jackiem też. Pozdrawiam ojcze.
Tak.
My rozmawialiśmy bodajże przedwczoraj, tak?
Tak mi się wydaje, chociaż...
Późno w nocy. Ja chciałbym podziękować za ten utwór.
Aha.
Który miał być dla mnie, dla otuchy. A tak teraz wracając do tematu. Ja słyszałem teraz tutaj w wypowiedzi profesora trochę słów o posłu Palikocie. A wczoraj oglądałem także program też na TVN-ie. Kuba Wojewódzki, tam był gościem poseł Kalisz. No i ja słyszałem tam już takie dosyć bodajże 3 wypowiedzi Wojewódzkiego na temat niezależnej partii posła Palikota. Także tutaj słyszałem te słowa również pana profesora tak w formie obawy. No a tam już tak jakby opozycja zaczyna walczyć o to, żeby taka partia być może powstała. Zbierają poparcie. A teraz odnośnie też tej pracy, ja miałbym pytanie do pana profesora. Jak taki normalny szaraczek jak ja dodam, że pracuję w dosyć sporej firmie, gdzie jest naprawdę dużo Polaków, około 300 osób. Jak ja mógłbym tak jakąś swoją cegiełkę do tego całego dzieła włożyć odnośnie pomocy?
No ja myślę, że panie Marku, byłyby różne formy. Cieszę się, że pan zwraca się z takim pytaniem. Ja myślę przede wszystkim zachęcać jednak tych, te, jeszcze jest te kilkaset osób do tego, aby po zdobyciu dodatkowych umiejętności na Zachodzie jednak wracali do kraju i robili wszystko, aby swą wiedzę tu wykorzystać, bo jednak jakże wielu z tych emigrantów starało się wrócić do kraju i potem w Polsce walczy. Ja wiem, że tu pensje są tu nieraz dużo gorsze. Liczę, że to nie będzie tak trwale, ale to przede wszystkim podtrzymywać patriotyzm. Druga rzecz. No, myślę, strona informacyjna, nie wiem, czy pan już się zanurzył w internecie, jakoś docierania do innych z tą swoją wiedzą i swoimi przekonaniami. Ja, no tak, proszę.
Powiem tak, że pracuję nad sobą, no ale to nie wiem, bo wiadomo, że to teraz może będzie też i pytanie również do ojca, bo wiadomo, że poparcie tego patriotyzmu będzie w Radio Maryja, a młodzi ludzie niestety reagują okropnie na to słowo. Nie wiem czemu. Także może jakaś teraz dobra rada od ojca.
Panie Marku, nie wszyscy młodzi, bo ja w Londynie jeszcze podczas wizyty papieża spotykałem się także z tymi, którzy słuchają tam Radio Maryja i w sali, gdzie było ponad 100 osób, no to tak mniej więcej połowa ludzi to byli ludzie młodzi właśnie. Także szukać trzeba, wydaje mi się, że trzeba szukać tych środowisk, docierać do nich i no jakoś się tego trzymać, tworzyć i przez to, że się dołączy do jakiegoś środowiska, do jakiejś takiej grupy ludzi, no w miarę jakoś tak myślących normalnie, to wtedy to się wszystko poszerza w ten sposób, prawda? Bo jak zostaniemy w domu i mówimy, że bo młodzi nie słuchają, czy młodzi tak, czy siak, to mamy już utrwaloną opinię, którą się izolujemy i przez to sami się jakby dezaktywujemy, żeby rozszerzać to środowisko dobra.
A ja muszę powiedzieć tak a propos Anglii, no nie wiem, jak wy, jak, mam nadzieję, że na spotkania, które teraz będę miał, dostatecznie zainteresuje słuchaczy. Jestem gotów do jak najdłuższych spotkań, tak jak kiedyś w Chicago, gdzie było raz 6,5 godzinne, czy w Vancouver, to były rekordy, ale tak mi się zamarzyło, żeby wiosną pojechać do Anglii, zobaczę, i na przykład spróbować wystąpić na serii wieców też z udziałem Polaków. Bo muszę powiedzieć, że teraz to wprowadzamy coś, co było przed wojną, co było w innych okresach. Bardzo wysoko oceniam to przygotowanie wieców przez Krzysztofa Litwinowicza w Łodzi, później na Henryka Barana w Bydgoszczy. My musimy wychodzić też na otwartą przestrzeń i może to byłaby szansa też dotarcia do wielu młodych ludzi. Także w Londynie, gdyby nie tylko ja, może i więcej osób pojechało z próbą takiego wystąpienia na otwartym powietrzu, żeby dotrzeć do ludzi, którzy może by nie poszli na salę obrad, na jakieś ten, a chętnie niechby próbowali, niechby polemizowali, wszystko byłoby dobrze, ale żeby przekonać do tego patriotyzmu. I zgadzam się z kolei z tym, co mówi ojciec Jacek, że jest różnie w środowiskach młodzieży. Jest wiele środowisk już zupełnie tak pozbawionych patriotyzmu, bo takich źle wychowano, ale zwłaszcza na tak zwanej ściany wschodniej czy na południu Polski to jest o wiele lepsze. Natomiast z Warszawy nie jestem zbytnio zadowolony, bo głównie na naszych spotkaniach, nawet jest kilkaset osób, to dominują ludzie starszych pokoleń, takie jak moje.
Tak, panie Marku, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie Cambridge.
Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Dziękuję także za ten telefon. Przypomnę, w naszym studiu jest pan profesor Jerzy Robert Nowak i odbieram kolejne państwa telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, ojcze Jacku. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witamy. Jan z Nowego Targu.
Witamy, panie Janie.
Drogi ojcze Jacku, drogi panie profesorze. Ostatnie głosowania w piątek w Sejmie, nad którymi po prostu wniesiono projekt ustawy o związkach ze strony związków spółdzielczych rewizyjnych do nowelizacji projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ręce, proszę mi wierzyć, opadają, kiedy się dowiaduję, że z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości 111 posłów głosuje za przyjęciem tego projektu tak niekorzystnego dla członków spółdzielni. Wręcz po prostu ta ustawa, która była próbą wniesienia pod obrady Sejmu, wracała do głębokiego komunizmu. I proszę mi wierzyć, że jeżeli odrzucony projekt obywatelski przygotowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych odbierał spółdzielcze prawo do hipotecznej własności mieszkania, za które zapłacili pełne koszty budowy, znosił obowiązek zwoływania walnych zgromadzeń spółdzielców i za takie jeszcze inne przepisy, które po prostu wracały. Jeżeli 111 posłów głosuje Prawa i Sprawiedliwości za dalszą pracą tego po prostu ustawy, no to mi po prostu ręce opadają. 32 posłów Prawa i Sprawiedliwości staje sprawiedliwych, głosuje za odrzuceniem, 6 posłów Polski Plus, 6 posłów PSL-u, no i tu trzeba niestety uderzyć się w piersi, 185 posłów Platformy Obywatelskiej za całkowitym odrzuceniem tego nieszczciwego projektu ustawy, no to i to na dodatek dochodzi do tego też również, że tu widzę, bo czytam to w naszym dzienniku z dnia 25 i 26 września, strona 6, panie profesorze.
Tak. Pani Janie, ale myślę, że może ten...
I to jest głęboki ból. Ja tu to, czego chciałem, ojcze Jacku, konkluzję. Aha. Głęboki ból, że po prostu dokonuje się targu nad ustawą, że coś za coś dokonuje się ze Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Wstyd. Ogromny. I jeżeli posłowie Prawa i Sprawiedliwości myślą za rok, żeby wrócić niektórzy do Sejmu, to niech się głęboko zastanowią, jak głosują, za co głosują, bo większość elektoratu społeczności spółdzielczej głosowała właśnie za PiS-em. I niestety takie głosowania to są głębokie, po prostu dają dużo do refleksji. Tak. Szczęść Boże, zostańcie z Bogiem.
Z Bogiem.
Szczęść Boże. No trudno mi się powiedzieć na temat tej ustawy, bo jej dokładnie nie znam. Myślę, chętnie się zapoznam po tym, co pan wspomniał, ale musiałbym tu mieć dokładną analizę.
Ja myślę, że to pytanie dobrze by było postawić jutrzejszemu gościowi rozmów. Będzie to pan prezes
Jarosław Kaczyński.
Jarosław Kaczyński. I wtedy chciałem właśnie tak zasugerować panu Janowi w trakcie tej wypowiedzi, żeby takie pytanie już szczegółowe o te głosowania tutaj kierować. Ale panie profesorze, tutaj spróbujmy z tego też pytania wyabstrahować taką jedną ogólną zasadę. Te targi coś za coś. Wiadomo, że polityka to jest też sztuka pewnych kompromisów, ale jak pan ocenia samą kwestię kompromisu? Czy ten kompromis jest nieograniczony, czy można wszystko ze wszystkimi i tak dalej?
No, przede wszystkim ja już miałem wątpliwości co do sposobu, w jaki toczyły się negocjacje z SLD w sprawie w telewizji. Poświęcenie Anity Gargas, misji specjalnej, znakomitej redaktorki misji specjalnej. No i co to wszystko dało? Ostatecznie i tak SLD wygrało w tych wszystkich sprawach. Czasem kompromis jest niezbędny, ale ja boję się raczej czegoś innego u PiS-u, że ja zauważam u PiS-u w stosunku do innych środowisk, mniejszych partii, stowarzyszeń, często raczkujących, bo przecież nie mają pieniędzy, a tu jest tak nonsensowna u nas, tak nonsensowne ustawodawstwo w Polsce, że te duże partie mają pieniądze, wielkie pieniądze, dzięki którym mogą zablokować pojawienie się nowych partii, niższych partii i właściwie to sprzyja władzy swoistej Platforma PiS. Ja ze zdumieniem raczej odkrywałem w ostatnich miesiącach rozmiary niechęci różnych terenowych działaczy PiSu, często biurokratów partyjnych, do rodzaju kompromisu, który by powiększył siłę obozu patriotycznego, stworzył prawdziwy obóz patriotyczny w walce z PO i SLD. No na przykład moi przyjaciele z Wrocławia od maja pertraktowali z PiS-em w sprawie wspólnej koalicji Polski-Wrocław. I teraz, parę tygodni temu, właściwie dano im do zrozumienia, że nic z tego nie wyjdzie, mogą dostać jakieś tam malutkie pozycje na dole, a tu przecież są osoby z taką rangą jak profesor Tadeusz Marczak na przykład. Ale dlaczego? I tu prezes tamtejszy PiS-u tłumaczył, bo z tego co słyszałem, że może gdybyśmy, musimy poobsadzać te różne stanowiska naszymi ludźmi z PiS-u, bo inaczej mógłby być rozłam w PiS-ie. No, jeśli się tak podchodzi. A ja przypomnę, że przedstawiciel PiS-u we Wrocławiu może liczyć według ostatnich sondaży na 7%, podczas gdy dotychczasowy prezydent aż na 70%. Ja nie twierdzę, że gdyby tak doszło do takiej koalicji, już by ona zapewniła zwycięstwo nad prezydentem Dutkiewiczem. Ale raz trzeba spróbować, bo jest to prezydent, który zadłuża Wrocław strasznie, który jest popiera germanofilstwo i dlatego uważam, trzeba zrobić wszystko dla dogadania się opozycji. Ale jak słyszę potem, że PiS gotów jest wejść nawet formalne związki z komitetem Dudkiewicza, nie, przedtem była nieformalna współpraca, to mnie zaskakuje. Po co takie kompromisy z PO czy z takim komitetem Dudkiewicza? Dlaczego nie próbuje się iść na maksymalne współdziałanie kosztem też różnych kompromisów z ludźmi, którzy są prawdziwie patriotyczni?
W naszym studiu pan profesor Jerzy Robert Nowak. Odbieram kolejne państwa telefony. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Jurek Zrek, ja bym chciał...
Witamy panie Jerzy, jesteśmy na antenie, zapraszamy do rozmowy.
Dobrze.
Tylko proszę ściszyć radio, dobrze?
Jurek Zrek, ja bym chciał...
Proszę ściszyć radio, żeby ono nam nie przeszkadzało, dobrze?
Tak, już. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Powitać księdza... Powitać pana profesora.
Witam.
Ja bym chciał, przysłuchując się tej rozmowie, chciałbym powiedzieć kilka takich słów. Jest nowo tworzący się ruch ludowo-narodowy. Ja z panem profesorem miałem już przyjemność być na takim wystąpieniu i bardzo bym namawiał chętnych. Poprzedni adwersarze zgłaszali się wystąpienia do takiego ruchu. Mamy założoną stronę internetową i bardzo proszę, jeżeli są chętni, współpracujemy razem z posłem Bogusławem Kowalskim, który jest szefem tego ruchu ludowo-narodowego i namawiam do współpracy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
No to już osobna sprawa, że to ja akurat znam z tego ruchu też niektóre osoby, z innymi redaktora Zbiszka Lipińskiego, bardzo dobrego, patriotycznego publicystę. A ja mówię, nie chodzi teraz tylko o to, żeby chwalić, akcentować swoją formację. Ja nawet nie wspomniałem dzisiaj z nazwy o ruchu przełomienarodowego, który reprezentuje i z którego kandyduje między innymi w Bydgoszczy na prezydenta pan Henryk Bocian, a w Siedlcach Leszek Szymański. Ale po prostu nie chodziło, nie chodzi tutaj o reklamowanie czy akcentowanie jednego czy drugiego ugrupowania, ale chodzi o to, aby poprzez prawdziwe, autentyczne zaalarmowanie co do stanu rzeczy w Polsce, co do groźby całkowitego załamania się Polski pod obecną polityką, sprzyjającą neokolonialnym postępowaniom wobec nas ze strony sąsiadów, to właśnie, aby to wykluczyć, starać się wszystko zrobić dla stworzenia szerszej koalicji różnych partii, stowarzyszeń, różnych środowisk, które chcą ratować Polskę.
Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maria. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
A szczęść Boże. Iwanowski Krzysztof z Warszawy. Czy będzie można...
Tak, jesteśmy już, panie Krzysztofie, na antenie i słuchamy pana.
Tak?
Tak.
Dobrze, to ja przy już jestem na antenie?
Tak, panie Krzysztofie.
No właśnie, ja się tutaj przysłuchuję, no, tej rozmowie. No i tutaj, no, to, że jest krytykowane to miękkie, tak zwane postawa Jarosława Kaczyńskiego. No, ja się tam, no, zgadzam, dlatego, że też uważałem, że to od razu, nie, że to jest pewien błąd, ale z drugiej strony, no, trzeba mieć na uwadze, że jesteśmy tylko ludźmi i wobec takiej tragedii, takiej traumy, to chociażby ze względów takich psychicznych, nawet psychologicznych, to prawie, że było niemożliwe od razu przejść do takiego kontrataku. I ja myślę, że ten czas to też służy do pewnej takiego namysłu i refleksji nad tą w ogóle tragedią smoleńską. I teraz, no, widzę, że Jarosław Kaczyński po prostu realizuje nadal, nie? No, przy okazji się zweryfikowały tam, no, niektórzy członkowie spisu i tak dalej, i tak dalej. Także, no, może nie patrzmy na tym rozlanym mlekiem, tylko po prostu, no, teraz, no, myślmy i podejmujmy tutaj takie zdecydowane już kroki. To, co robi w tej chwili Kaczyński, no, aż czasami to aż mrozi krew w żyłach, no, ale no niestety nie ma innego wyjścia, albo.
Oczywiście. Dziękuję panie Krzysztofie.
Dziękuję bardzo. No, wysłuchamy też innych głosów. Cieszę się, że pan dobrze uważa, że mogła być to inna kampania. Oczywiście sytuacja prezesa Kaczyńskiego była bardzo trudna, przecież powiedzmy sobie szczerze, ocalał tylko dzięki miłości do matki, bo przecież miał jechać tym sławetnym samolotem do Smoleńska. Wiem, jakie byłyby skutki. Został, wymienił się w ostatniej chwili z Wasserbadem, żeby opiekować się tak ciężko chorą matką. Natomiast mnie chodzi o to, żeby była otwarta, szczera dyskusja o tego typu sprawach. Chodzi mi o to, że na przykład kandydatura Bieleckiego budzi wątpliwości i żałuję, że nie została wcześniej skonsultowana. Moi przyjaciele z Łodzi wyrażają z kolei wątpliwości co do przysłania im Waszczykowskiego, byłego wiceministra spraw zagranicznych, jako kandydata na prezydenta Łodzi. Moim zdaniem Waszczykowski mógłby być nawet i ministrem spraw zagranicznych, jest bardzo uzdolniony w kwestiach polityki międzynarodowej, ale tu są wątpliwości z Łodzi, to co mówił Krzysztof Litwinowicz tam na spotkaniu w Łodzi, inni. No, jego nie było 26 lat w Łodzi Waszczykowskiego. Jest trochę spadochroniarzem w tym mieście. Czy ma szansę zwycięstwa? Jest dość wątpliwe. Dlaczego PiS nie skontaktował się w tej sprawie z innymi środowiskami politycznymi? Ruch Przełomu Narodowego z Łodzi opracował poprzez pana Krzysztofa Litwinowicza taki list otwarty do PiSu, zachęcający do tej współpracy, ale o ile wiem, wyrażający wątpliwość co do takiej kandydatury. Przecież teraz, gdy jest takie zagrożenie, to trzeba wszystko o wiele dokładniej przemyśleć, a nie popełniać błędów z Bieleckim czy niektórymi innymi kandydaturami.
Odbiorę kolejny telefon w naszej rozmowie z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Mówi Beata z Warszawy.
Witam, pani Beato.
Chciałam zwrócić uwagę, właściwie przypomnieć o jednym fakcie. Już w trakcie żałoby rozpoczęto takie chwyty socjotechniczne w mediach. Pan Nałęcz, pamiętam, powiedział, że PiS, że Jarosław Kaczyński teraz wypuści chówce pisowskie i wykorzysta tragedię smoleńską. Cały ten sposób mówienia i przekonywania właściwie społeczeństwa w pewnym sensie udał się im. No i jeszcze drugi aspekt, takie pochlebstwa, prawda? Widać było, że panią Kluzik-Rostkowską zaczęto zapraszać na różne spotkania. Bardzo się dobrze w tym poczuła, oczywiście doceniana, wychwalana i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że troszeczkę mało wiedzy mamy takich właśnie o socjotechnice. Tutaj trzeba byłoby zwrócić uwagę na to, żeby ludzie byli po prostu bardziej czujni. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo za ten głos. No ja w pełni zgadzam się z panią, a przy okazji chciałbym jeszcze podnieść jedną sprawę, o której zapomniałam. Otóż nie za długo, za półtora roku będziemy mieli 150-lecie powstania styczniowego. Powstania, które wyróżniało się wytrwałością, poświęceniem. Nie było nigdzie tak wytrwałych walk jak wtedy. Powstania, które uzyskało dwa wielkie cele. Po pierwsze, przekreśliło rządzenie Polakami w służbie obcej, i drugie, dzięki uwłaszczeniu chłopów na dużo, od razu na początku powstania, wymusiło na caracie przyznanie takiego samego uwłaszczenia, które na korzystniejszych warunkach dla polskich chłopów niż w Rosji, niż w samej Rosji. I to było ogromną zasługą powstania, za mało nieraz docenianą, a co spowodowało, ułatwiło uobywatelnienie polskich chłopów. I myślę, że gdy się tak przyglądam, że na przykład SLD forsuje, czy zdaje się już przeforsowała, wystawienie gdzieś w Warszawie pomnika ku czci Waryńskiego. Waryńskiego, który był... Nie przeforsowano?
Nie, kiwam głową z niedowierzaniem, bo...
Tak, ale wysuwano. Antypatriotyczny. X razy to Marx nawet z międzynarodówki mówił, jak ważna jest niepodległość Polski, on odcinał się od polskiego patriotyzmu. On i jego współpracownicy typu Dłuskiego, typu Mendelsona. Ja myślę, że przydałoby się wystawienie pomnika w Warszawie dla kogoś innego, naprawdę wielkiego, dla Romualda Trauguta, zresztą postaci nie tylko niestrudzonej, niezłomnej, takiego absolutnego wzorca działania, ale i głęboko wierzącego, z wiary czerpał ducha do tego, co robił, a zrobił przez pół roku to, że powstanie miało prawdziwie imponujący, tajny rząd narodowy, który miał posłuch u wszystkich Polaków.
No i dodajmy, że Romualda Traguta, jak i innych członków tego rządu, spotkał los okrutny. Haniebna śmierć na szubienicy i ciała wisiały właśnie tam na stokach.
I właśnie
Cytadeli.
Myślę, że tam w pobliżu mógłby powstać pomnik ku czci Trauguta, a pierwszy wystąpił do mnie z taką inicjatywą profesor Tadeusz Kisielewski, wybitny historyk, i myślę, że można byłoby stworzyć cały komitet dla przygotowania odpowiednich obchodów tego niezwykle wytrwałego powstania, tak znaczącego dla kształtowania polskiej świadomości narodowej, co widać u wielu innych pisarzy. Ja pisałem, w tym drugim tomie piszę, że o małości polskiej literatury, teatru, sztuki po 89 roku. A tu końcowe dziesięciolecia XIX wieku to był największy rozkwit polskiej kultury, literatury, teatru, sztuki i tak dalej. Dlaczego? Bo tamci twórcy przesiąknęli tą atmosferą powstania, mieli zakodowaną w genach. Już od młodości, no Prusy jako 16-latek już siedział, był ranny w powstaniu i został uwięziony. Uratował go młody wiek przed egzekucją. I oni wiedzieli, że nie wolno zajmować się małymi, głupimi rzeczami, zastępczymi tematami, jak tylu się teraz zajmuje, różne panie gretkowskie, czy tematy lesbijskie, homoseksualne, czy inne. Oni wiedzieli, że są rzeczy naprawdę ważne, dla których warto poświęcać całe życie i byli niezłomni w tej swojej pracy dla narodu. I tego zazdroszczę tamtym pokoleniom.
Drodzy Państwo, w naszym studiu pan profesor Jerzy Robert Nowak. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże, kto mówi skąd?
Z Łodzi Krystyna mówi.
Kłaniamy się pani Krystyno i słuchamy panią.
No tak, ja, mnie chodzi o to, że chciałam panu profesorowi powiedzieć, że... Halo?
Tak.
Że mnóstwo książek pana profesora rzeczywiście mam w domu i czytałam, ale od pewnego czasu jestem naprawdę zrozpaczona, ponieważ dzisiaj, kiedykolwiek włączę radio, jest pan Nowak Robert, to ciągle się krytykuje PiS. I nie mówi się o PO, co oni robią, jak się zachowują i tak dalej, tylko PiS. W tej chwili te
słuchała
słowa,
pani
padły...
dokładnie mego, przecież ja zacząłem od krytyki Platformy i od tego, to trzeba było słuchać od początku.
Ja
dokładnie.
Słuchałam,
no
ale to... jeżeli chodzi o w Łodzi pana Waszczykowskiego i to pierwszy z SLD powiedział, że nie był w Łodzi. Jeżeli się mówi o wszystkich tych, co wystawili PiS, to już z góry są straceni ci ludzie. Na litość boską, co wy wyczyniacie? Ja jestem zrozpaczona. Ja po prostu nie mogę słuchać tego. To jest coś strasznego. Pan Waszczykowski, ja bym była szczęśliwa, gdyby on by wygrał. Tak kulturalny, wspaniały człowiek w Łodzi. Ja jestem z Łodzi właśnie.
Tak.
Ale ja... jeżeli się mówi z góry, a te słowa, co pan dzisiaj powiedział, to właśnie powiedział z SLD. Że on nie był w Łodzi, a on studiował w Łodzi, był w Łodzi po prostu z Pabianki.
Przepraszam, proszę nie przekręcać. Ja nie powiedziałam, że nie był w Łodzi, tylko że nie był w Łodzi od 26 lat. Studiował w Łodzi, to wiem, to jest wielka różnica. Proszę nie deformować mojej wypowiedzi.
Przepraszam bardzo.
Ale nie był 26 lat ostatnich.
Tak. W Łodzi nie, czyli wy z góry...
Nie, i ja nie lubię...
Na straconej pozycji ci ludzie są.
Nie, jest coś innego, bo ja powtarzam to, co mówiły różne osoby właśnie w Łodzi, a mówiły to, że chciałyby widzieć kogoś, kto jest związany ze sprawami Łodzi.
W Łodzi, przede wszystkim w PiS-ie w Łodzi, to są miernoty. No i taki chciał być, prawda, na tym, to by nie wygrał. A gdyby się teraz takiego człowieka lansowało, który jest tak wykształcony i tak wspaniały człowiek, to być może by wygrał, a tak to już teraz nie wygra z SLD.
No widzi pani używa sama określenia skrajnie przesadnego, że w Łodzi w PiS-ie są miernoty. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, żeby powinni występować ludzie doświadczeni, znający sprawy danego miasta. Ja dzisiaj powiedziałam, gdyby pani słuchała uważnie, że uważam, że Waszczykowski mógłby być nawet ministrem spraw zagranicznych, bo jest utalentowany i kompetentny, ale jest to trochę inna dziedzina. Ja trochę nie jestem przekonany do specjalistów od wszystkiego, że nagle ze spraw zagranicznych przechodzi na samorząd.
Pani, no ale nie pani można tak mówić. No przecież lepiej, pani... żeby wygrał ten spis u człowiek, jeżeli miałby SPO, czy tak, ktokolwiek pani, wygrać.
Pani dobrze, zobaczymy, ile osób odda. Proszę pani, po co się będziemy spierać? Zobaczymy, ile procent zyska pani kandydat
w tak wyborach. Ja bym tę kontrowersję zakończył tak, pani Krystyno, chociaż ja...
Jest mi strasznie przykro, ale pani że Krystyna... cały czas tylko jak mówicie to przeciwko PiS-owi, potem ludzie podchwytują to i właśnie dzwonią przeciwko PiS-owi.
Pani Krystyno, chociaż ja sam nie jestem z Łodzi, miałem ogromną przyjemność tutaj prowadzenia programu z panem Waszczykowskim tutaj w Radiu Maryja i uważam, że ja bym również się cieszył, tak jak pani, gdyby on w Łodzi został prezydentem również. Także to jest moja taka opinia prywatna.
Ja jestem z Łodzi i mimo to, że on nie jest z Łodzi, to ja popieram, bo ja popieram ludzi mądrych, inteligentnych, wykształconych, proszę pana, i tak ja wiem, kto chciał być tu w Łodzi. Tak, no. Ja wiem, kto chciał być i dlatego potem są takie dyskusje i tak dalej. Ale skoro już ten PiS tak postąpił, to już proszę tego nie negować na litość boską. Na razie szczęść Boże.
Z Bogiem.
Ja jeszcze przypomnę raz. Dzisiaj przypomnę też, bo pewno ta sama pani by mnie pewno zaatakowała, że 2 miesiące temu krytykowałem kampanię PiS-u. Krytykowałem ją za to, że nie była dobrą, nie była skuteczną, a uważałem, że można było wygrać, a nie chodziło tylko o PiS. Nie chodziło o jedną partię. Chodziło o interesy Polski, bo my wszyscy płacimy za tą przegraną w wyborach prezydenckich. I gdyby ilu klakierów te dwa miesiące temu uważało, że była to dobra kampania. Ja cieszę się, że prezes Kaczyński, premier teraz, kiedy już wyszedł ze swego trudnego stanu zdrowotnego, z tej strasznej traumy, ogromnie zrozumiałej, mówi właśnie to, przed czym ostrzegałem dwa miesiące temu. W Radiu Maryja jest wiele programów i dyskusji. Wielokrotnie występuje poseł Macierewicz, występują inni, chwalący bardzo różne dokonania PiS-u. Ja też jestem gotów chwalić niektóre dokonania. Na przykład nie wiem, czy było dużo osób, które by do tego stopnia doceniało to, co robił minister Ziobro. Ale uważam, że jest potrzebna życzliwa krytyka, a pani po prostu nie rozumie, co to jest tolerowanie poglądów innych, wysłuchanie poglądów innych. Proszę bardzo, już się okazało, że były błędy wtedy dwa miesiące temu. A dlaczego nie ostrzeżemy przed Bieleckim przykładowo? Ja uważam, że mam prawo do ostrzegania, bo ja nie rozumiem, dlaczego ktoś, kto był wspólnikiem Olechowskiego w zakładaniu Komitetu 100, którego zresztą poznałem osobiście, ma być najlepszym kandydatem. Ja życzyłbym PiS-owi, żeby wybrał innego kandydata w swoim imieniu, bo ja naprawdę nie wiem, na kogo będę głosował w Warszawie teraz. Ja już mam dość głosowania na mniejsze zło. Ja chciałbym nie kandydata wolnomyśliciela, nie kandydata liberała. Ja chciałbym kandydata, który jest przede wszystkim znany z głębokiego patriotyzmu i obrony interesów narodowych. Tego chciałbym się doczekać, żeby wszędzie PiS na takie osoby stawiał. W zeszłym roku atakowano mnie, proszę zajrzeć w internecie ile razy, za to, że poparłem kandydatów PiS-u, takich jak poseł Mularczyk, jak posłanka Kępa, jak poseł Cymański. Zawsze popierałem Ziobro. Proszę, są różne nurty i różne osoby. Proszę nie przedstawiać PiS-u jako jednej niezmiennej partii. Są różne nurty i akurat teraz, jeszcze raz przypomnę, gdzie pani była dwa miesiące temu? Ja odcinałem się już wtedy od osób takich jak Poncyliusz, czy Jakubiak, czy pani Kluzik-Rostkowska. I cieszę się ogromnie, że teraz słyszę wypowiedzi uznające horrendalne błędy Kluzik-Rostkowskiej wypowiadane przez premiera Kaczyńskiego, bo to stwarza szansę na zbliżenie właśnie do postawy prezesa PiS-u różnych środowisk, ale chcemy też wypowiadać swoje opinie przy różnej okazji. Ja chciałbym, żeby doceniano osoby nienależące do PiS-u, ale bardzo sprzyjające PiS-owi, takie jak profesor Dominik Sankowski z Łodzi, jak profesor Tadeusz Marczak z Wrocławia.
A tym niemniej myślę, że tutaj to też troszeczkę racji miała pani Krystyna, że Łódź jako też to miasto tak wielokrotnie doświadczane przez różne, prawda, tam sytuacje. Rzeczywiście Łódź ma prawo i zasługuje na kandydata rzeczywiście wykształconego, specjalistę w tej dziedzinie.
Ale akurat, czy w tej dziedzinie samorządów minister Waszczykowski był przez wiele lat od spraw zagranicznych i tu jest sprawa. Z drugiej strony muszę powiedzieć, ojcze Jacku, po manifestacji i spotkaniu mieliśmy jeszcze kilka godzin rozmowy i tak było analizowanie kandydatów i to było przerażające rzeczywiście, jeśli chodzi o Łódź, to borykanie się z wybraniem naprawdę dobrego kandydata, ale tu były zastrzeżenia, że ktoś przywieziony po dziesięcioleciach do Łodzi.
Z Piotrkowa na przykład na posła do Sejmu startował pan poseł Antoni Macierewicz, który nie jest z Piotrkowa, a wcale nie znaczy to, że on tam się nie angażuje, on tam prowadzi bardzo aktywną...
Ale to co innego, a rządzenie miastem to jest już pewien, co innego kandydowanie na posła czy senatora, ojcze, ale rządzenie miastem?
No nie wiem, tak.
Z takimi problemami, to co ja usłyszałem o problemach Łodzi, ojcze, wiadomo, że upadły tam wszystkie większe zakłady. No i pytanie, i rządziła prawica przez szereg lat, Kropiwnicki, i to, co mi mówiono, nie jest najlepszym bilansem.
Tak, no ale musimy pamiętać, że Łódź też miała po drodze jeszcze, nie wiem, czy to jeszcze było chyba przed panem Kropiwnickim, to były rządy lewicowe, to były afery korupcyjne w Funduszu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej. No to były różne tego typu rzeczy.
No były też liberalne afery.
Dokładnie, także to Łódź, dlatego mówię, że moim zdaniem no ktoś taki typowy, jak to mówią, no państwowiec, człowiek służby państwowej czy samorządowej, no rzeczywiście mógłby jakoś tam zwiastować to, że Łódź weźmie jakiś taki drugi, świeższy oddech.
Oby się powiodło, ale to też wymagałoby moim zdaniem skontaktowania się PiS-u i dyskusji z innymi środowiskami politycznymi, a tego za bardzo, znaczy patriotycznymi środowiskami politycznymi, a z tego, co słyszałem, nie ma. I to jest problem.
A no właśnie, tutaj dlatego zadałem właśnie to pytanie o te kompromisy wcześniej, żeby tutaj, bo to jest ciągle chyba ten problem polskiej sceny politycznej, prawda? Gotowość rozmowy, gotowość do wejścia w różne środowiska, żeby nie stać się jakimś takim tylko sobie samym.
No bo jeśli we Wrocławiu prezydent kandydujący z PiS-u, no abstrahując od tego, jak nieprawdziwe są sondaże, mogą być sondaże, dostaje 7%, to czy nie oznacza to, że powinno się maksymalnie wszystko zrobić, aby dogadać się z innymi środowiskami patriotycznymi poza PiS-em? Tu są te problemy.
Drodzy Państwo, w naszym studiu pan profesor Jerzy Robert Nowak. Odbieram kolejne Państwa telefony. Słucham Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Leszek z Oliwy.
Witam Panie Leszku.
Jestem na antenie.
Tak.
Pozdrawiam ojca serdecznie i pana profesora.
Pozdrawiamy.
Ja tylko króciutko w dwóch zdaniach chciałbym odpowiedzieć tej pani z Łodzi tak zirytowanej. Uważam, że słusznie należy krytykować PiS. Ja też jestem krytycznie nastawiony do PiS-u, ale to wcale nie oznacza, że ja automatycznie popieram Platformę. Platforma jest dżumą dla Polski, to wiadomo, ale myśmy wiedzieli o tej dżumie i niczego się po niej spodziewać nie można. Myśmy natomiast wybierali Prawo i Sprawiedliwość i ponieważ oni zawiedli, dlatego mamy prawo ich dyscyplinować i od nich wymagać, bo jeżeli przychodzą do nas po raz drugi po głosy, to powinni stanąć na baczność. Nie my jesteśmy dla nich, a oni są dla nas, to jasne. Ale teraz jeszcze krótko, panie profesorze, ja przypomnę pana własne myśli i słowa, bo byłem zresztą z nimi zgodny, co do postawy Jarosława Kaczyńskiego. Nie oszukujmy się. Wówczas, latem, w lipcu 2007 roku, trzeba było tę koalicję utrzymać za wszelką cenę.
Ja byłem za utrzymaniem.
Tak jest, ja również. Ale panie profesorze, przecież Jarosław Kaczyński uchodził za i uchodzi za niesłychanego gracza, za polityka pierwszej wody, super przewidującego. I co? My tu wszyscy wiedzieliśmy o tym, jaką dżumą jest Tusk ze swoją ekipą, a on o tym nie wiedział? Trzeba było rękoma i nogami bronić tej koalicji, a on oddał władzę. I to, panie profesorze, w sposób perfidny.
To znaczy, może tylko przypomnę, to nie była łatwa koalicja, to była ogromnie trudna, tak, ale... i to był cały wielki problem. Ale ja byłem za utrzymaniem jej za wszelką cenę, ale było to ogromnie ciężko.
Ale niech pan pozwoli mi dokończyć myśl.
Tak.
O co chodziło? Otóż Jarosław Kaczyński miał jeden cel i nie oszukujmy się, traktat lizboński. A wiadomo, ja nie jestem ani zwolennikiem Giertycha, ani Lepera, z nimi nic wspólnego nie mam. Ale jedno było pewne, że oni obydwaj, będąc w randze wicepremierów, byli przeciwni traktatowi lizbońskiemu. I przy ich sprzeciwie nie można było tego zrobić. Tak. I nie oszukujmy się, to była prowokacja rękoma Mariusza Kamińskiego, żeby znaleźć haki na Lepera. No,
panie,
i wykonano to.
Panie Leszku, niestety. Ja myślę, że tego typu pytanie no postawmy jutro, bo...
A jak ja się jutro nie dozwonię, będę próbował.
No, to proszę próbować.
Ja
tylko...
też bym sugerował na jutrzejszy dzień, tak. Bo to premier Kaczyński zna o wiele lepiej różne warunkowania. Mnie te posłowie z PiS-u też... Mówili o tych ogromnych trudnościach w utrzymywaniu koalicji, choć wolałbym, żeby decyzji o wyborach nie podjęto, a wszystko się na to zbiegło, tak jak mówiłem, że wolałbym, żeby Jurek umocnił się na czele nurtu w PiS-ie i też wpływał wtedy inaczej na to wszystko. To była ogromnie ciężka sprawa i bym nie przepisywał tu złych intencji. Natomiast może rzeczywiście niech premier odpowie na takie pytanie.
No bo tutaj też, żebyśmy też nie ulegli takiej pokusie nagle kanonizowania pana Lepera czy pana Giertycha jako świętych, wspaniałych i tak dalej, a na tym tle pokazanie, jak przebiegły straszne jakieś haków szukał prezes, ówczesny premier na nich. A może sprawa była prostsza, może rzeczywiście te rzeczy, które dziać się tam nie powinny w tym ministerstwie jednym czy drugim, może właśnie rzeczywiście one się działy i może to było jakimś takim ostatecznym sygnałem, może tak to było, no ja przyjmuję raczej właśnie tę wersję tutaj. Panie profesorze, czas tej części się kończy powoli. Ja bym proponował, aby przypomnieć jeszcze słuchaczom o tych spotkaniach, które pan będzie miał w najbliższym czasie.
Tak, proszę bardzo. 2 października w sobotę o godzinie 15 w Londynie w Ognisku Polskim, 55 Exhibition Road, będę miał wykład na temat polityki zagranicznej i sytuacji wewnętrznej Polski w czasach obecnych. 3 października w niedzielę o godzinie 18 w Londynie w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w sali balnowej będę miał wykład Dlaczego warto kochać historię Polski? Białe plamy w historii Polski. 4 października, poniedziałek, godzina 21:15 Londyn, sala przy Polskim Kościele na E-Link, podsumowanie. 8 października, piątek, godzina 17 w Warszawie, Ząbkowska 38a, wprowadzenie do dyskusji o aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. 9 października, sobota, w Ząbkach, spotkanie po mszy świętej w kościele Świętej Trójcy, ulica Piłsudskiego 46. Spotkanie organizuje Ogólnopolski Komitet Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. 17 października, niedziela, godzina 16, Szczecin, u Salezjanów Kusło w końcu 104, tam gdzie byłem już szereg razy. 18 października, poniedziałek, wystąpię w Bydgoszczy na większym spotkaniu Ruchu Przełomu. Kino, Teatr Adria, ulica Toruńska 30. 20 października, środa, godzina 18 w Płocku, wystąpię w sali przy kościele świętego Stanisława Kostki. 20, już dodam, że od 14 października, gdy wychodzi drugi tom mojej książki, że Polska z druku, będę miał promocję książki w różnych miejscach. 22 października, piątek, godzina 17 w Warszawie, Ząbkowska 38a, promocja tego tomu. 23 października, sobota, Wrocław, spotkanie będzie organizowane o godzinie 14:00, jeszcze szukamy odpowiednio dużej sali. 25 października, w poniedziałek, w Siedlcach, godzina 17:00, to tam Leszek Szymański, miejscowy Ruch Przełomu, organizuje mój wykład w Nowym Kinie, ulica Wiśniewskiego 4. Dlaczego warto kochać polską historię i promocję tomu, żeby Polska. No i dodam, że bardzo bym prosił słuchaczy o pojawienie się 13 w środę, godzina 10:30, gdy będę miał ten proces z Szypowskim o sprawę wtedy poparcia jego dla Singera, co uznaliśmy za coś niedopuszczalnego razem z Wolniewiczem i już proces w sprawie Wolniewicza umorzono, a teraz pan Szypowski zwraca się przeciwko mnie. Sąd w sali numer 457 w Sądzie Rejonowym Marszałkowska 82.
Panie profesorze, po północy dalsza część naszego spotkania. Zapraszamy słuchaczy. Tę część będzie prowadził ojciec Piotr. Proponuję, żeby po północy odniósł się pan też do tej sytuacji, która ma miejsce po konferencji prasowej pana Edmunda Klicha, który dał asumpt wszystkim rosyjskim gazetom, które dzisiaj piszą, że to w zasadzie Polacy przyjęli winę za katastrofę i to my jesteśmy sami sobie winni tego, co się stało.
No tak, to jest tu z tym, że ja, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską, to uważam, że jeden błąd bardzo duży popełnialiśmy, jeszcze raz przypomnę i popełniamy. Mówię o środowiskach patriotycznych. To nie wystarczą artykuły w naszej prasie patriotycznej. Już powinna być dawno książeczka lub książka wyliczająca wszystkie wątpliwości, wszystkie kontrowersje związane z tą katastrofą, krytyczna wobec tych oficjalnych wersji, takich pana Klicha i innych, bo i z tego, co słyszałem, to właśnie zastępcy redaktora naczelnego mojej rodziny, Piotr Jakucki, redaktor Piotr Jakucki i pani Julita Jaskulska piszą właśnie tego typu książkę, ale powinna ona być już dużo szybciej na rynku, bo tych wątpliwości są setki, tych pytań, deformacji, wykręceń było zbyt wiele w tej całej sprawie.
Pojawiła się taka pozycja blogerów Salonu 24.
Tak?
I ona tam zbiera te pytania wszystkie. Ja może
ale jest już jako książka? Czy tak?
Tak. Ja może przyniosę potem panu.
O, to bardzo zrobi to, za to świeżo musiała się teraz.
Coś takiego świeżego jest. To, ale to, bo teraz tak sobie skojarzyłem. Panie profesorze, dziękuję za tę pierwszą część spotkania.
Zapraszamy za
25 minut na drugą część spotkania, której gościem będzie pan profesor Jerzy Robert Nowak. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże.